Oparta na faktach.
Na zegarze 2 minuty po 18.
Tomasz Terlikowski i jego gość, witamy.
Witam serdecznie z covidowego studia domowego. Witam serdecznie naszego gościa, profesora Ryszarda Logutka, filozofa, znakomitego znawcy Platona i Sokratesa, Arystotelesa również, no ale dziś głównie jako eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i zacznijmy od tego pytania nawiązującego do wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego po przemówieniu poprzedniej pani premier Beaty Szydło też w Strasburgu. Czy pan premier Morawiecki wrócił z tarczą do Polski czy na tarczy?
To trzeba zapytać, jaki był cel tej wizyty. Na pewno tym celem nie było przekonanie większości parlamentarnej. To wszyscy wiedzieliśmy od samego początku i wiedział o tym pan premier, że tej większości parlamentarnej się przekonać nie da. Że ona da upust swojej złości i furii. Natomiast myślę, że w tej wizycie chodziło o przekazanie polskiego stanowiska raczej tym spoza parlamentu. To ponieważ to było duże wydarzenie, w związku z tym zainteresowały się tym media i to polskie stanowisko, wyjaśnienie tego wszystkiego, to jest coś, co premierowi, myślę, udało się osiągnąć.
Czyli jeśli dobrze rozumiem pana profesora, chodziło o to, żeby nadać przekaz, narrację do europejskich i polskich mediów, to znaczy, że ocena tego, jak przebiegła ta wizyta, będziemy to oceniać na podstawie tego, co mogliśmy przeczytać i możemy przeczytać w mediach.
Jak dalece polskie racje przebiją się do świadomości tej publicznej innych krajów europejskich? Ja myślę, że to jest sens tej wizyty. To jest tak, jakby dać porównanie jakiś duży wywiad pana premiera do najbardziej znaczących mediów, portali. To jest, myślę, że to jest porównywalne.
No tak, ale kiedy się udziela wywiadu, to nie ma odpowiedzi tak radykalnej innych graczy, a tutaj rzeczywiście na sali padały oceny bardzo ostre, bardzo jednoznaczne. No, żeby tylko zacytować panią Ursulę von der Leyen, która mówiła: zalecenie dla Polski brzmi następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić. No, żaden dziennikarz by czegoś takiego nie powiedział, a tu opinia publiczna w Europie usłyszała dużo więcej. To jest bardzo delikatna i tak wypowiedź. Ona jest ostra, jednoznaczna, ale jednak delikatna w porównaniu z tym, co mówili inni eurodeputowani.
Znaczy od razu trzeba zdawać sobie sprawę, że Parlament Europejski to jest dość specyficzna instytucja. Znaczy każdy, kto widział te tak zwane debaty, to nie mógł być tym zaskoczony. Kilka razy premier Orban była pani premier Szydło, był pan premier Morawiecki wcześniej i to jest zawsze taki hejt niesamowity ze strony tej większości, niezależnie od tego, co by powiedział. Można oczywiście ubolewać nad tym, że pan premier wystąpił z bardzo precyzyjnym, jasnym przekazem i nikt się do tego nie odniósł. Co było dziwne i niepokojące, to jest to, że nie odniosła się do tego również pani przewodnicząca von der Leyen, tylko zareagowała właśnie dość brutalnie. Jeszcze niedawno pani przewodnicząca von der Leyen napisała list do Parlamentu Europejskiego, tłumacząc, bardzo taki rozsądny, tłumacząc wstrzemięźliwość zachowania komisji. Tutaj czy zmieniła zdanie, czy poddała się presji parlamentu, bo parlament ciągle straszy komisję pozwem. Tego nie wiem, natomiast rzeczywiście to jest niedobry sygnał. Znaczy, tak się nie reaguje na poważne wystąpienie szefa poważnego rządu, poważnego kraju. To jest rzeczywiście niepokojące i to jest też, myślę, informacja dla nas, to znaczy dla Polaków o sposobie funkcjonowania instytucji europejskich. My powinniśmy wnioski wyciągnąć.
Zaraz do wniosków przejdziemy, ale pan premier mówił, w tym dobrym, ja się zgadzam z panem profesorem, w dobrym wystąpieniu mówił tak, niedopuszczalne jest narzucanie innym swoich decyzji bez podstawy prawnej. Tym bardziej niedopuszczalne jest używanie do tego celu języka szantażu finansowego, mówienie o karach czy używanie jeszcze dalej idących słów wobec niektórych państw członkowskich. Odrzucam język gruźb, pogróżek i wymuszeń, mówił premier. No ale ja powiem w ten sposób, pan premier jest zaskoczony tym, przed czym jego wicepremier, pan Zbigniew Ziobro, ostrzegał go już prawie rok temu, mówiąc, że zgoda na mechanizm uzależnienia wypłat od praworządności skończy się dla Polski tak jak, no jeszcze się nie skończyło, ale może się skończyć, jak zagroziła nam pani Ursula von der Leyen.
Panie redaktorze, no zawsze można działać w oparciu o scenariusz najgorszy. Póki co udało się jednak w tych konkluzjach Rady sprzed paru miesięcy ten mechanizm przyblokować. Czy on zostanie odblokowany? Jaka będzie dalsza sprawa z nim? Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy, że tym mechanizmem groźbą wywija parlament nieustannie. To znaczy nawet nie czekając ci wielcy miłośnicy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nawet nie próbują czekać na stwierdzenie, jak dalece jest to zgodne z prawem, tylko wymachują tym jak pałką i straszą rzeczywiście. No, póki co trzeba prowadzić, myślę, roztropną grę. No, zobaczymy, jak się skończy. Na razie ten mechanizm udało się powstrzymać. Mechanizm, który jest kompletnie niezgodny z niczym. Ale
nie udało się na razie skłonić Komisji Europejskiej do zatwierdzenia naszego KPO. To znaczy, niezależnie od tego, że jeszcze rzeczywiście nam nic nie zablokowano, to wiemy, że wstrzymano w stosunku do Polski i do Węgier zatwierdzenie Krajowego Programu Odbudowy, co jest pewnym sygnałem jednak bardzo wyraźnym.
Znaczy jest, czego jest to sygnałem, prawda? Sygnałem jest tego, że Unia Europejska coraz bardziej stacza się w bezprawie. Te reguły wszystkie są naciągane i łamane. Jeżeli otrzymujemy takie sygnały, to trzeba się zastanowić nad długofalową i też krótkofalową strategią, co z tym robić. Znaczy to opozycja tutaj mówi coś takiego, no jeżeli nie chcecie mieć kłopotu, to ustąpcie ze wszystkim. No, ale nie można jednak ustępować w przypadku, kiedy widać, że stosuje się wobec nas dyktat. A więc musimy tutaj, jeszcze raz powtarzam, te sygnały potraktować bardzo poważnie i odpowiednio zmodyfikować nasze działania w Unii. No, tyle mogę powiedzieć na razie.
I tym wnioskiem kończymy naszą rozmowę w samym radiu RMF, ale przechodzimy do internetu na rmf24.pl, do radia RMF24, a także na naszą stronę i do portali społecznościowych, a słuchaczy radia RMF żegnamy. Panie profesorze, no to przejdźmy do tych krótko i długoterminowych programów, projektów, pomysłów, które trzeba mieć. Zacznijmy od krótkoterminowych. Pan profesor wprawdzie zastrzegł, że nie trzeba brać najgorszej wizji, trzeba pozytywnie patrzeć w przyszłość, no ale coraz częściej politycy unijni sugerują, że jednak te pieniądze zostaną nam zablokowane. I co wtedy? Czy mamy już krótkoterminowy na początek program? Jak zamierzamy te pieniądze pozyskać? Albo jakie działania zamierzamy podjąć w odpowiedzi na taką jednak coraz bardziej prawdopodobną decyzję?
To nie jest pytanie do mnie, to jest oczywiście pytanie do rządu. Ja jestem skromnym europarlamentarzystą. Taką decyzję podejmie rząd. No, różne możliwości pojawiają się, że tak powiem, w przestrzeni publicznej i są podnoszone. Na ile one są realne, czy uznane za realistyczne, to trudno powiedzieć. Polska sama może kredyty wziąć, które z pewnością dostanie być może na korzystniejszych warunkach. Jest kwestia składki, no, zaskarżenia. No, co ja panu będę mówił? Są różne możliwości, ale... No,
znaczy się pojawia się taka sugestia, że moglibyśmy nie płacić składki członkowskiej. Czy zdanie pana profesora, jako jednak eurodeputowanego, to jest strategia krótkoterminowa, która by się opłacała długoterminowo, bo to jednak jest bardzo silny mechanizm, bomba atomowa, można powiedzieć.
No, wie pan, nie przesadzajmy z tą bronią atomową, spokojnie. No. Co słyszę, że polski rząd oponuje i chce jakoś powstrzymać ten mechanizm nas krzywdzący, to za każdym razem pojawia się porównanie do bomby atomowej. Weto, prawda, weto w Radzie to też była bomba atomowa. No, spokojnie.
Ale nie zastosowaliśmy tego weta, panie profesorze. To też trzeba powiedzieć zupełnie otwarcie.
No, wie pan. To, z tym wetem to jest tak, że właściwie to jego się nie stosuje, tylko się grozi, że się go że się je zastosuje. Tylko problem, jak długo się grozi, przeciwnik wytrzymuje. Więc są różne możliwości. Trzeba ocenić sytuację. Jeżeli to osuwanie się w bezprawie będzie nadal postępować, no to trzeba odpowiednio zmodyfikować nasze środki działania. No ja innej możliwości nie widzę. Znaczy nie można się zachowywać jak dżentelmen w sytuacji, kiedy nie traktuje się ci, którzy się odnoszą do nas, nie zachowują się jak dżentelmeni. To są wszystko rzeczy w ogóle niebywałe, które się dzieją. Nie ma w tych funduszach odbudowy, nie ma żadnych uwarunkowań dodatkowych, są tylko merytoryczne. Te wszystkie zostały spełnione. To wszystko jest sprawa karania Polski czy karania polskiego rządu po to, żeby utrudnić życie i obalić. To na tym polega, na niczym innym.
No, ja przypomnę, że akurat przed tym ostrzegał Zbigniew Ziobro. Dosłownie kilka dni temu była pani premier Beata Szydło powiedziała, było błędem, że nie użyliśmy wtedy weta, bo gdybyśmy wtedy zawetowali albo gdybyśmy nie zgodzili się na mechanizm praworządności, to teraz tego problemu akurat by nie było. Zatem może po prostu jest za późno na szukanie innych rozwiązań.
Nigdy nie jest za późno na szukanie rozwiązań. To jest też takie gdybanie. Znaczy, ja Unię Europejską znam na tyle, że wiem, jak to działa. To znaczy, jeśli się okaże, że prawda, my coś blokujemy, a oni bardzo chcą to przeforsować, to przeforsują inaczej. Więc ja myślę, że to weto też by znaleźli sposób, żeby je jakoś obejść. Nie przesadzajmy, nie ma żadnego, nigdy nie było żadnego cudownego rozwiązania. To jest trudny bój, spór z potężnymi siłami. To nie jest tak, że my mamy jakiś guziczek, który możemy nacisnąć i tylko się boimy, naciśniemy, co to będzie, a nie nacisnęliśmy. W ogóle wszystko inaczej wyglądało. To są, przepraszam, naiwne opowieści. Unia tak nie działa.
No to jakie przyciski teraz możemy nacisnąć? Jeszcze cały czas zostajemy przy tych krótkoterminowych. Ja wiem, że pan profesor nie jest politykiem rządu, nie jest pan ministrem, ale jest pan eurodeputowanym. Co polski rząd może zrobić, żeby jednak Komisję Europejską nacisnąć tak, żeby te pieniądze, które są Polsce potrzebne i Polakom potrzebne i nam się należą uzyskać?
No, to trzeba wiedzieć, najpierw trzeba wiedzieć, jak sytuacja wygląda. Czy to są tylko strachy na lachy i czy też nie. No, zawsze można w tych poufnych rozmowach, no nie wiem, zagrozić skargą czy pozwem. No. Nie można tak bezkarnie szantażować jednak. Może można, no, ale jednak trzeba z tym walczyć.
No, więc, no to teraz przejdźmy do tych długoterminów. Mhm. Przepraszam.
Nie, no ja mówię tylko, że trzeba wiedzieć, jak wygląda sytuacja naprawdę, bo póki co to mamy pewne publiczne spektakle polityczne, jak ten wczorajszy. Z tych publicznych spektakli oczywiście można jakieś wnioski wyciągnąć, ale tak naprawdę to, co jest wiarygodne, to się wyciąga w poufnych rozmowach z przedstawicielami komisji.
A toczymy takie rozmowy poufne cały czas, bo trochę może odnieść takie wrażenie, że skupiamy się na spektaklu, a nie na poufnych rozmowach.
Zawsze. Przepraszam bardzo, to nie myśmy ten spektakl zaprogramowali, wyreżyserowali. To moi
sam pan premier
koledzy
zaproponował tą rozmowę.
Z Parlamentu Europejskiego. No bo by się odbyło dokładnie to samo, tylko że nie byłoby polskiego stanowiska wyrażonego. Dokładnie to samo by było.
To przejdźmy do długofalowych. Powiedział pan profesor, że krótkofalowe, no to są rozmowy, to jest dowiedzenie się, co jest naprawdę. A jakie są długofalowe? Bo można odnieść wrażenie, że Unia Europejska od jakiegoś czasu zmienia się właśnie w takim kierunku. Bardziej biurokratycznym, bardziej scentralizowanym, silniej naciskającym na państwa członkowskie. Pan premier pięknie mówił o obecności Polski w Unii Europejskiej, tylko można odnieść takie wrażenie, jak się patrzy na Unię, że tej Unii, o której mówił pan premier, już od jakiegoś czasu nie ma, że także na skutek pandemii, także na skutek silnych przesunięć wewnątrz Unii Europejskiej, ona się bardzo zmieniła. Zatem co mamy zrobić długofalowo? Ja oczywiście wiem, że pan premier jasno powiedział, nie ma mowy o polexicie, no ale jak Unia Europejska jest inna niż do niej wchodziliśmy, no to powstaje pytanie, co wtedy? Jak mamy grać, nie będąc dżentelmenami, żeby posłużyć się pana profesora przykładem?
Jest tylko jedna droga. Ja się zgadzam z tym, co pan powiedział. To znaczy, że Unia się rzeczywiście zmienia, że jest coraz bardziej scentralizowana, jest coraz bardziej apodyktyczna, przy czym jest apodyktyczna wobec tylko niektórych krajów, ponieważ wobec innych nie jest apodyktyczna. Jest wobec krajów słabszych, głównie ze wschodniej Europy i przede wszystkim z konserwatywnymi rządami. To jest ten punkt ataku, prawda? No bo nie te duże kraje, bo tam cóż może im komisja zrobić? No nie oszukujmy się, prawda? Wszczenie procedury naruszeniowej przeciw Niemcom przez komisję to po prostu jest sprawa śmieszna. Komisja istnieje dzięki dużym państwom. Tylko tyle ma władzy i dostaje od dużych państw. Ale oczywiście jest taka tendencja, bardzo niebezpieczna, i ona się nie zmieni, dopóki nie dojdzie w Europie do jakiegoś zrównoważenia politycznego. Bo tylko w polityce, tylko równowaga polityczna jest gwarancją powstrzymania takich złych tendencji. Czy do takiej równowagi dojdzie, czy powstaną rządy przede wszystkim w zachodniej części Europy o podobnych skłonnościach, to znaczy skłonnościach do przyhamowania tych unijnych ambicji i obrony jednak suwerenności państw narodowych, tego nie wiem, ale to jest warunek pierwszy. No i warunek drugi to jest oczywiście stworzenie na takim poziomie partyjno-instytucjonalnym jakiegoś szerszego frontu. To się powoli tworzy, ale to ciągle jest jeszcze mało i są liczne opory z tym związane. No, dobrze by było na przykład, gdyby powstał rząd prawicowy we Włoszech. Rząd koalicyjny, centroprawicowy w Hiszpanii. Czy powstanie, nie wiem, ale to zmieniłoby układ polityczny. Bo jeżeli będzie lewica dominować w Europie, no to będziemy mieli więcej tego samego.
No tak, ale panie profesorze, dodatkowy problem, jak się spojrzymy na zachodnie państwa, to niestety bardzo często jest tak, że siły prawicowe, czy nawet te mocniej prawicowe, tak je nazwijmy, ja nie lubię określenia skrajna prawica, ale skrajnie prawicowe, są również bardzo prorosyjskie, co z perspektywy polskiej długoterminowo jest także bardzo niebezpieczne. To znaczy one z jednej strony są rzeczywiście często niechętne poszerzaniu wpływów Unii, ale równocześnie są chętne i przyjaźnie nastawione do poszerzania wpływów Rosji, więc można powiedzieć, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, to znaczy w jednych sprawach będzie nam łatwiej, ale w drugich będzie nam zdecydowanie trudniej.
Panie redaktorze, wszystkie partie z nielicznymi wyjątkami są prorosyjskie zachodniej Europy, nie mówię o wschodniej Europie. Wszystkie, lewicowe, centrowe, prawicowe. Nie ma bardziej prorosyjskiej partii niż socjaldemokracja niemiecka, która wygrała wybory, czy odniosła sukces.
To prawda, ale jak porównamy zielonych niemieckich do AfD, to jednak zieloni są bardziej nierosyjscy. Nie chcę powiedzieć antyrosyjscy, bo rzeczywiście w Niemczech nie ma sił antyrosyjskich, ale są mniej przychylni Rosji niż chyba najbardziej prorosyjska AfD, równocześnie dość nieprzychylnie nastawiona do Unii.
Pani kanclerz Merkel od czasu do czasu jakieś gniewne grymasy robiła wobec Putina, no ale jednak Nord Stream 2 przeszedł gładko, bez zmrużenia oka. Podobnie we Francji nastawienie jest od lewa do prawa, podobnie w Holandii. Jeżeli chcemy szukać sił antyrosyjskich, to naprawdę na zachodzie Europy ich nie znajdziemy. Jeżeli znajdziemy, to na wschodzie Europy, a to też nie jest łatwo, ale to już z innych powodów. To jest plaga, ta prorosyjskość tych partii zachodnich. Wobec tego ja odrzucam takie rozumowanie, że z powodu prorosyjskości nie powinniśmy się wzmacniać, czy nie powinniśmy wzmacniać prawej strony. Musimy wzmacniać, nie, bo je przemielą nas. Ta lewicowa maszyna nas przemieli. I to nie tylko nas, czyli partie konserwatywne, ale przemieli społeczeństwa.
To ja jeszcze nawiążę do tego, co pan powiedział o pani Angeli Merkel, o pani kanclerz. Bardzo mocny był fragment tego wystąpienia premiera Morawieckiego dotyczący rosnących gwałtownie cen, które stawiają wiele firm w Europie przed wyborem, czy ograniczać produkcję, czy przerzucać koszty na konsumentów. Mówię oczywiście o kryzysie gazowym i o celowym działaniu rosyjskich firm. Skala tego kryzysu już w najbliższych tygodniach, mówił premier, może wstrząsnąć Europą. Wiele przedsiębiorstw może zbankrutować, a miliony gospodarstw domowych, dziesiątki milionów ludzi, kryzys gazowy może wpędzić w ubóstwo i niedostatek. Trzeba się też liczyć z ryzykiem domina. Jeden kryzys może pociągnąć w kaskadowy sposób kolejne załamania, mówił premier Europie. No ale ja zadam pytanie wprost, czy Polsce też grozi taki scenariusz? Jeśli on grozi Europie, no to trudno nie zadać pytania, czy nie grozi naszemu krajowi.
No, w jakimś zakresie oczywiście cały ten... To nie jest tak, że my możemy się zupełnie ograniczyć od tego, co się dzieje na Zachodzie. Już nie mówię o tym, prawda, fit, unfit for 55, to się powinno nazywać, prawda? No więc my jesteśmy, no staramy się jakoś bronić przed tym, ale oczywiście pewne odpryski tutaj będą. No nie, trzeba się na to przygotowywać. No to jest bardzo ryzykowna polityka, którą prowadzi teraz Unia Europejska i rządy europejskie, bo to przecież polityka, która ma poparcie rządu. To jest niezwykle ryzykowne. To jest też jeden z takich scenariuszy. Ja o tym nie mówię. Dobrze, że pan to wskazał. To znaczy Unia może bardzo szybko popaść właśnie w te kłopoty. Już się pojawia przecież drożyzna i wtedy wszystkie te cały ten spektakl Strasburga wczoraj to będzie jakaś sprawa absolutnie bez znaczenia, bo jak cała gospodarka zostanie mocno trącona w kręgosłup.
No tak, ale jeśli to wiemy, a pan premier to wie, bo o tym mówi, no to my też widzimy w Polsce szalejącą inflację, rosnące ceny zarówno energii, jak i benzyny. No to jest proste pytanie, czy my się przygotowujemy na ten scenariusz? Czy Zjednoczona Prawica przygotowuje Polskę na scenariusz no, efektu domina, takiego właśnie kolejnego gigantycznego kryzysu gospodarczego?
No to proszę o to zapytać polityka rządowego, to panu powie, jakie są plany i zabezpieczenia. Proszę mi o to nie pytać. Ja widzę, jak te rzeczy były przygotowywane w Parlamencie Europejskim. Myśmy ostrzegali, no ale oczywiście, cóż, tamci mają większość i robią, co chcą. No i wykombinowali i teraz zobaczymy, jak ich to uderzy, to może nabiorą rozumu, choć sądząc z doświadczenia raczej tego rozumu nie nabiorę.
I tym wnioskiem kończymy. Doświadczenie także filozofa to podpowiada. Profesor Ryszard Legutko, filozof, znawca Platona, Arystotelesa, w ogóle filozofii greckiej i demokracji greckiej, a obecnie eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.